W drugiej części radiowego poradnika medycznego chcę zaprezentować Państwu rozmowę z panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Anetą Nicz-Osuch, kierownikiem Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzką do spraw epidemiologii na Mazowszu. Nagranie powstało dzięki współpracy naszego radia ze Stowarzyszeniem Dziennikarze dla Zdrowia, a dotyczy wirusa RSV, powszechnie występującego wirusa powodującego zakażenia dróg oddechowych,
który został po raz pierwszy opisany i zidentyfikowany w 1956 roku. Od lat wiemy, że to jest wirus, który stanowi ogromne zagrożenie dla populacji pediatrycznej. Rzeczywiście jesienią, zimą oddziały pediatryczne zapełniają się dziećmi, które wymagają hospitalizacji z powodu na przykład zapalenia oskrzelików, zapalenia oskrzeli czy też zapalenia płuc wywołanych przez wirusa RSV. Te zakażenia wywołane wirusem RSV szczególnie ciężki przebieg mają w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych, obarczonych chorobami przewlekłymi, głównie układu oddechowego, ale także u dzieci z wrodzonymi wadami serca. No i dlatego u dzieci przedwcześnie urodzonych podawane są specyficzne takie przeciwciała monoklonalne od września do końca kwietnia. No ale wirus RSV nie zna się na kalendarzu i chorować mogą i chorują wszyscy, niezależnie od wieku. Przy czym, tak jak w przypadku grypy, te grupy ryzykowe, ciężkiego powikłanego przebiegu zakażenia wirusem RSV, to z jednej strony dzieci do drugiego roku życia, a z drugiej strony to są osoby po 60 roku życia. Dlaczego tak się dzieje, że te osoby dorosłe ciężej chorują na zakażenia wywołane przez wirus RSV? Dlatego, że starzeje się nasz układ immunologiczny. I też smutna prawda jest taka, że po 60 roku życia rośnie odsetek dorosłych, u których stwierdzana jest co najmniej jedna choroba przewlekła. Są też przypadki wielochorobowości. No a wiemy, że znowuż te przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, schorzenia metaboliczne, takie jak cukrzyca, różnego rodzaju stany immunosupresji, osłabienia układu immunologicznego, na przykład w przebiegu leczenia onkologicznego, czy też leczenia chorób z autoagresji, takich jak choroby reumatyczne, no ta odporność słabnie i to sprzyja temu ciężkiemu przebiegowi zakażeń wywołanych przez RSV. Te objawy zakażenia wywołanego przez RSV mogą być bardzo różne i też może być różne ich nasilenie. To może być katar, kaszel, stan podgorączkowy, ale może być też gorączka i objawy wskazujące na to, że już mamy do czynienia no nie z tym takim łagodniejszym zajęciem górnych partii układu oddechowego, ale jest to zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rośnie ryzyko pojawienia się objawów ostrej niewydolności oddechowej. No i z tego właśnie powodu wiele osób dorosłych wymaga hospitalizacji. Diagnostyka, jeśli chodzi o zakażenia RSV, polega albo na wykonaniu szybkich testów diagnostycznych. Mamy do dyspozycji zarówno testy szybkie, dedykowane temu jednemu wirusowi RSV, ale mamy też tak zwane testy combo, gdzie jedno pobranie materiału pozwala nam uzyskać odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z zakażeniem wywołanym przez wirusy grypy, RSV bądź COVID-19. I te testy są ogólnie dostępne w aptekach, natomiast ich czułość jest, jak to się mówi, umiarkowana i ona zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od wieku pacjenta, od tego, w jakim okresie choroby badanie zostało wykonane. Drugą opcją diagnostyczną pozostają metody genetyczne, czyli tak zwany PCR. To jest też badanie, które się stosunkowo częściej wykonuje w tej chwili niż jeszcze przed pandemią, aczkolwiek rzadziej niż wskazywałyby na to potrzeby, bo zwłaszcza w Polsce liczba zakażeń wywołanych przez RSV, zwłaszcza w populacji osób dorosłych, jest no może nie skrajnie, ale bardzo, bardzo niedoszacowana. Jeśli chodzi o kraje europejskie, to opublikowano całkiem niedawno wyniki takiego badania epidemiologicznego, gdzie oszacowano, że w każdym kraju Unii Europejskiej możemy spodziewać się 5000 hospitalizacji dorosłych z powodu RSV. 92% to są hospitalizacje osób po 60 roku życia. Ale my mówimy o 5000 średnio hospitalizacji. No to wskazuje na to, że ta infekcja jest skrajnie, skrajnie niedoszacowana. W przypadku wirusa RSV nie dysponujemy leczeniem przyczynowym. W związku z tym leczymy pacjenta objawowo. Jeżeli dojdzie do nadkażenia bakteryjnego, a jest to częste, bo jak wiadomo wirusy, również wirus RSV, on uszkadza nabłonek dróg oddechowych, torując drogę groźnym bakteriom, na przykład pneumokokom. No wtedy już jest konieczna antybiotykoterapia. Tym większy nacisk powinniśmy położyć na profilaktykę. A w zakresie profilaktyki, jeśli chodzi o szczepienia, w lepszej sytuacji są dorośli, osoby po 60 roku życia, bo to właśnie dla tej grupy wiekowej mamy zarejestrowane i dostępne również w Polsce szczepionki, szczepionkę przeciw RSV. W tej chwili mamy do dyspozycji dla nas, dla polskiej populacji szczepionkę przeciw RSV, która jest szczepionką bezpieczną. Występują niepożądane odczyny poszczepienne, ale takie jak ból w miejscu iniekcji czy też uczucie zmęczenia. No powiedzmy szczerze, to nie są jakieś strasznie poważne objawy. Natomiast jest to szczepionka wysoce skuteczna, ponieważ ta skuteczność w zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez RSV, zwłaszcza tych dolnych dróg oddechowych, wynosi ponad 94%. To jest wysoka skuteczność, warto zabezpieczyć się w ten sposób przed zachorowaniem, tym bardziej, że przecież raz przechorowane zakażenie wywołane wirusem RSV nie daje trwałej odporności. My możemy chorować wielokrotnie w ciągu swojego życia. To jest nowa szczepionka. Obserwacje dotyczące jej skuteczności są nadal prowadzone i za kilka lat na podstawie przeprowadzonych badań naukowych będziemy mogli powiedzieć tak naprawdę, na jak długo ta ochrona starcza. Ale nie ma takich wskazań i pacjenci nie osiągaliby dodatkowych korzyści, gdyby powtarzać to szczepienie na przykład co sezon czy też co roku, jak to się dzieje w przypadku szczepienia przeciwko grypie. Także wydaje się, że ta ochrona będzie zapewniona na dłuższy czas.
Pani profesor, czy są szanse na refundację, bo w tej chwili nie jest refundowana? Pewnie część osób już skorzystała. Czy mamy w ogóle dane, ile osób się zaszczepiło, starszych osób?
Danymi szczegółowymi nie dysponujemy, natomiast ja myślę, że te liczby osób zaszczepionych nie są jakieś imponujące z kilku powodów. Jednak jest to szczepienie nowe. My nadal pracujemy nad budowaniem świadomości zarówno wśród pacjentów, jak i wśród lekarzy dotyczącej tejże szczepionki, korzyści zastosowania tej szczepionki. Więc z jednej strony jednak nadal niewielka wiedza na temat szczepionki, bagatelizowanie zakażenia, uznawanie go za chorobę tylko wieku dziecięcego, co mam nadzieję udało nam się zwalczyć w czasie tej rozmowy, to błędne przekonanie, ale także ta bariera finansowa. Czy mamy szansę na refundację? Życzyłabym sobie odpowiedzieć twierdząco i myślę, że kropla drąży skałę. Wiele się w naszym kraju na korzyść zmieniło w ostatnich latach i coraz więcej szczepionek dla osób dorosłych uzyskuje refundację. I ja absolutnie jestem przekonana, że to jest krok w dobrym kierunku. Zwłaszcza w populacji osób w eleganckim wieku, które czasami i niesłusznie nazywane są seniorami, uważam, że tutaj należy zabiegać o tą refundację z wielu powodów. To są często osoby dotknięte wielochorobowością, otrzymujące świadczenia emerytalne i ta pomoc w zrefundowaniu szczepionki jest im po prostu bardzo, bardzo potrzebna. Osobiście uważam, że płatnie powinien współpartycypować w kosztach związanych z profilaktyką, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
Dziękuję pani profesor Anecie Nicz-Osuch Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia za tydzień. Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.